To jest podcast Inżynier Naturalnie. Posłuchaj o energetyce i otaczającym nas świecie. Nazywam się Izabela Krakowiak i zostanę Twoim przewodnikiem po technologii, odnawialnych źródłach energii i ekologicznym spojrzeniu na codzienność. Do dzieła! Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Inżynier Naturalnie. Dzisiejszy materiał będzie poświęcony tematowi greenwashingu, czyli ekościemie. Dbanie o środowisko naturalne, świadomość destrukcyjnego oddziaływania człowieka na planetę, podejmowanie decyzji w oparciu o dobro natury, działania prowadzące do ochrony i ratowania lokalnej przyrody. Takie hasła krzyczą do nas z reklam, z internetu, telewizji, sklepów i tym podobnych. Każdego dnia, codziennie stykamy się z czymś eko, naturalnym, przyjaznym dla środowiska. Rośnie liczba firm, których misją jest troska o planetę. Brzmi świetnie, prawda? Ale czy aby na pewno? Ile z tych działań ma faktycznie coś wspólnego z prawdziwą ekologią? Żeby to ocenić, wprowadzono właśnie pojęcie greenwashingu. Tradycyjnie odsyłam Cię do artykułu na blogu i filmu na YouTubie, gdzie znajdziesz więcej zdjęć i więcej treści. Temat greenwashingu rozpycha się dzisiaj na scenie łokciami. Żeby prawidłowo go zrozumieć i móc się przed nim bronić, warto zbadać go dogłębnie. W tym celu podzieliłam informacje na następujące działy. Pierwsze, greenwashing definicja. Drugie, różne rodzaje greenwashingu. Trzecie, jak rozpoznać greenwashing. Czwarte, kogo dotyka ten temat. Piąte, przykłady zjawiska. Szóste, jak się bronić. Siódme, kary za greenwashing. I ósme, Unia Europejska kontra greenwashing. Greenwashing definicja. Po raz pierwszy pojęcie to zostało użyte już w 1986 roku. Jednak tak naprawdę nie był to pierwszy washing, jakiego używano. Wcześniej mieliśmy do czynienia z angielskim wyrażeniem whitewashing, które oznacza wybielanie. Stosowane było bardziej w kontekście chęci ukrycia faktów lub tuszowania zjawisk. Hasło greenwashing stworzono właśnie w nawiązaniu do whitewashingu. Greenwashing najlepiej przetłumaczyć na polski jako zielone kłamstwo albo ekościema. Co ciekawe, jak do tej pory żadna legislacja, czy to unijna, czy polska, nie utworzyła definicji tego pojęcia. Ale co tak naprawdę oznacza greenwashing? W skrócie, są to działania lub zachowania, najczęściej firm lub organizacji, które powodują, że ludzie wierzą, iż firma robi więcej w celu ochrony środowiska, niż to ma w rzeczywistości miejsce. Częściej jednak rzeczownika tego używamy w kontekście produktów i towarów. Pierwsze użycie pojęcia w artykule z 1986 roku przez Jaya Westervelta odniosło się do hoteli, które zachęcały gości do rzadszej wymiany ręczników, rzekomo w trosce o środowisko. Różne rodzaje greenwashingu. Myliłby się ten, kto uważa, że jest tylko jeden greenwashing. W rzeczywistości wyróżniamy kilka rodzajów zjawiska, w zależności od tego, czego dotyczy i jakiej dziedziny dotyka. Mamy więc green crowding. Powstały z połączenia słów green, czyli zielony, i crowd, czyli tłum. Polega na ukrywaniu się wśród innych firm i tworzenie z nimi zrzeszeń nastawionych na ambitne ekologiczne cele. W rzeczywistości cele te nie są jednak realizowane lub realizowane są na małą skalę. Jak w szkole czy pracy, największe zasługi przypisuje się tym, którzy niekoniecznie robią najwięcej, ale którzy najgłośniej krzyczą, ile to oni nie robią. Znasz to? Drugi jest greenwashing. Najbardziej zawiły i tajemniczy przejaw greenwashingu. Hush to po angielsku uciszać. Zagadnienie odnosi się do działań zarządów i działów zarządzających, które starają się ukryć przed inwestorami swoje działania albo ich brak w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. Czego nie widać, tego nie ma. Proste, nieprawdaż? Green labeling. Label oznacza po angielsku etykietę lub metkę, Więc to działanie odnosi się do tego, co firmy wypisują na tych właśnie elementach kupowanych produktów. Więc mamy tu hasła typu eko, bio, naturalny, przyjazny dla środowiska, zielony itp. itd. Jednak naprawdę te slogany nie mają wiele wspólnego z prawdą. Green lighting. Mamy tu do czynienia z sytuacją jak na scenie teatralnej. Światła oświetlają aktora w taki sposób, że cała reszta sceny ginie w mroku. Czyli firma, niczym to światło, podkreśla i zwraca uwagę konsumentów jedynie na jedną swoją zieloną cechę, jednocześnie starając się ukryć w cieniu te inne, mało ekologiczne. Green Rising. W operze Rigoletto usłyszymy, że kobieta zmienną jest. Gdyby librecista żył w dzisiejszych czasach, książę Mantui mógłby tak śpiewać o niektórych spółkach i korporacjach, bo właśnie częste i regularne zmienianie swoich celów ESG jest podstawą tej odmiany greenwashingu. ESG opisuje czynniki, na podstawie których tworzony jest rating. Kolejne litery oznaczają E – environmental, czyli środowisko, S – social responsibility, odpowiedzialność społeczna i G – corporate governance, czyli ład korporacyjny. Green shifting. Czas na najbardziej wredny przejaw greenwashingu, czyli taki, w którym firmy przerzucają odpowiedzialność za swoje nieekologiczne działania na konsumentów. Czyli na przykład to, że kupujemy coraz więcej plastikowych opakowań, bo producenci ciągle zmniejszają wagę produktów i coraz mniejsze ilości jedzenia trafiają do tych samych opakowań, to nasza wina. Sprytne. Jak rozpoznać greenwashing? Wielu z nas zdaje sobie sprawę, w jakie bagno wpędziliśmy Ziemię. Jak bardzo dbaliśmy, żeby konieczne dla przeżycia gatunku ludzkiego było szukanie w odmętach kosmosu Ziemi 2.0, na którą uciekniemy, kiedy z wersji 1.0 niewiele już da się wycisnąć. Właśnie ci świadomi chcieliby swoimi działaniami zrobić coś dobrego, bardziej ekologicznego. Oczywiście nie każdy pojedzie zaraz sprzątać plaże na drugim końcu świata, sadzić lasy w Ameryce Południowej czy dbać o orangutany na Borneo. Ale każdy może zacząć od prostych wyborów zakupowych. Tylko jak podjąć właściwą decyzję w sklepie, gdzie co drugi produkt krzyczy, że jest eko, przyjazny dla środowiska albo naturalny? Producenci i sprzedawcy zdali sobie sprawę w pewnym momencie, że to, co zielone i przyjazne, jest modne i się sprzedaje. Skoro tak, to czemu tego nie wykorzystać? Jak pomyśleli, tak zrobili. A my wylądowaliśmy z problemem, jak odsiać ziarno od plew. Poniżej zebrałam kilka działań, jakimi kierują się nieuczciwi producenci. Po znalezieniu takiego hasła na opakowaniu produktu w reklamie czy na stronie firmy powinna Ci się zapalić czerwona lampka. Pierwsze, używanie nic nieznaczących słów, które nie mają w swojej definicji legislacyjnej. Przykłady to ekologiczny, naturalny, bio, eco-friendly, organiczny, zielony, biodegradowalny w x%. Te hasła to taka mowa trawa, mają przykuć uwagę odbiorcy, a ich zastosowanie nie będzie obarczone konsekwencjami prawnymi. Naturalne są choćby ołów albo arszenik, co nie znaczy, że chcielibyśmy widzieć je w składzie naturalnego produktu. Drugie to na opakowaniu produktu lub na stronie internetowej firmy są umieszczone certyfikaty, które zostały wydane przez nie wiadomo kogo i pełnią jedynie rolę przykucia uwagi nieświadomego konsumenta. Trzecie, firma wypuszcza jeden produkt lub linię produktów opatrzone hasłem przyjazny dla środowiska, a jednocześnie pozostałe jej produkty są wytwarzane z brakiem poszanowania dla natury. I czwarte, zbyt piękne i idealne obietnice oferowanych produktów w kontekście ich ekologicznej strony. Wszyscy wiemy, że ideały nie istnieją, no chyba, że chodzi o małą mi, ale większość produktów może mieć problem ze spełnieniem zapewnień producenta. Kogo dotyka ten problem? Obecnie nie ma już chyba branży, w której nie spotkalibyśmy się z przykładami greenwashingu. Skoro firma wie, że zielone hasła się sprzedają, to wykorzystuje taką koniunkturę. Niechlubny prym wiodą tutaj firmy spożywcze, jednak nie ustępują im firmy kosmetyczne, tekstylno-odzieżowe, banki, instytucje finansowe, budowlane itd. Wymienienie wszystkich nisz, w jakich stosuje się greenwashing, byłoby trudne. Nawet lokalny sklep czy restauracja mogą zacząć posługiwać się zielonymi hasłami w celu zdobycia klientów. Póki coś nie jest zakazane, będzie stosowane. Tak długo jak firma zarabia na ekologicznych zapewnieniach, nieprawdziwych akcjach, tak długo będzie się parała tym procederem. Przykłady zjawiska. W otoczeniu znajdziemy dziesiątki przykładów ekościem. Wybrane zagadnienia to jedynie fragment całego zjawiska i jednocześnie wierzchołek góry lodowej. Próba omówienia, choćby wyrywkowo, w większości przykładu greenwashingu skończyłaby się napisaniem wielotomowego dzieła. Pora przyjrzeć się kilku przykładom. Ekologiczny węgiel. Do moich faworytów należy ekogroszek. Dla niewtajemniczonych, czyli raczej mieszkańców miasta korzystających z dobrodziejstw ogrzewania miejskiego. Już tłumaczę, czym owy groszek jest. Nie ma on nic wspólnego z rośliną uprawną ani pięknie pachnącym kwiatem. To nic innego jak węgiel. Kamienny o rozmiarach od około 8 do 30 mm. Posiada wysoką kaloryczność oraz małą zawartość wody i substancji niepalnych. W teorii miał w trakcie spalania wytwarzać niższe ilości tlenku siarki niż inne odmiany węgla. W takim razie co tu robi przedrostek eko? Też się od dłuższego czasu zastanawiam. Jak z założenia nieekologiczny produkt, jakim jest węgiel, ma być ekologiczny? No, odpowiedź jest prosta. To najczystszy przykład greenwashingu. Konsument, czy raczej nabywca tego węgla, ma mieć przeświadczenie, że spalanie go jest przyjazne dla środowiska. No a w ostateczności przynajmniej mu nie szkodzi. Wolne żarty. Ciekawe w tej sytuacji prezentują się badania Politechniki Warszawskiej, które dowiodły, że spalanie dostępnego na rynku ekogroszku powoduje emisję znacznych ilości dwutlenku azotu, CO2 oraz pyłu zawieszonego. I to nawet w ilościach 40 razy przekraczających normy. Właśnie otrzymaliśmy przepis na smog. Prać czy nie prać? Oto jest pytanie. Pamiętasz jeszcze historię o hotelach z początku odcinka? Prosiły one swoich klientów o rzadszą wymianę ręczników, rzekomo z powodów ekologicznych. W rzeczywistości chodziło tylko i wyłącznie o kasę. W sumie, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi właśnie o nią. Hotele chciały oszczędzić na kosztach prania, zasłaniając się ekologią. Oj, nieładnie. Tym samym mechanizmem wykorzystują wszelkie firmy, u których płacisz rachunki. Wprowadzają one e-faktury i nakłaniają swoich klientów do przejścia na ten sposób dostarczania rachunków, rzekomo w trosce o środowisko, a tak naprawdę z chęci redukcji kosztów związanych z drukiem i wysyłką listów. Eco-niefriendly car, czyli afera Volkswagena. Cofnijmy się w czasie do 2015 roku. Doniesienia medialne tamtego okresu zdominował niemiecki koncern motoryzacyjny Volkswagen i jego oszustwa. Firma ta konstruowała swoje samochody z silnikami diesla, żeby w trakcie testów emisji spalin aktywowało się ograniczenie w tej emisji. Auta przechodziły badania, trafiały do użytkowników i jeździły, emitując nawet 40 razy więcej szkodliwych substancji niż deklarował producent. Tymczasem Volkswagen chwalił się wszędzie, jak to dba o środowisko, wypuszczając niskoemisyjne pojazdy. Ekologiczna moda? Nie bardzo. Wiele firm odzieżowych lubi się chwalić, że ich ubrania produkowane są z ekologicznej bawełny, nie są barwione substancjami sztucznymi i tym podobne. Po pierwsze, zapewnienia te odnoszą się raptem do wąskiego wycinka asortymentu firmy. Cała reszta jest produkowana bez jakiegokolwiek poszanowania ziemi i jej zasobów. Po drugie, gdyby firmom odzieżowym faktycznie zależało na środowisku w takim stopniu, jak o tym mówią, to nie promowałyby tak nachalnie wyprzedaży, nowych trendów, konieczności kupowania przez konsumenta setek ubrań. Niektóre firmy ubraniowe idą jeszcze dalej. Kilka lat temu Boohoo Fashion poinformowała, że ze względów ekologicznych przestaje używać w swoich ubraniach wełny. Okazało się jednak, że już znacznie wcześniej jej nie używała. Zamiast wełny i futra stosowała w swoich kreacjach sztuczne tworzywa z materiałów ropopochodnych, a te oddziałują znacznie bardziej negatywnie na przyrodę niż produkcja zwykłej wełny, która zaliczana jest zresztą do materiałów ekologicznych. Złe opakowanie. Wielu producentów, szczególnie produktów spożywczych, lubi chwalić swoje produkty jako ekologiczne. Jednocześnie niewiele czasu i miejsca poświęca się opakowaniom, a te w przeważającej części są wykonane z plastiku, który z pewnością jest jednym z najbardziej zanieczyszczających planetę tworzyw. Branża spożywcza niepostrzeżenie zmniejsza zawartość produktu, zostawiając takie samo opakowanie. Kiedyś serek miał 250 gram, później 230, 200, a teraz tylko 180. Chcąc kupić tyle samo produktu co kiedyś, konsumenci są zmuszani do kupowania coraz większej liczby produktów, a później obarcza się ich odpowiedzialnością za zanieczyszczanie środowiska. I jak się bronić? Na początek jedna rada. Nie wierz we wszystko, co ci mówią koncerny i ich zapewnienia podawaj wątpliwość. Wiele z oszukańczych działań firm balansuje i przekracza granice etyki. Jednak z punktu widzenia prawa i przepisów nie są one zakazane. Brakuje definicji, standardów, nakazów. Następnym razem, kiedy pójdziesz na zakupy i zechcesz coś kupić z myślą o ekologii, zadaj sobie następujące pytania. Czy firma, której produkty chcę kupić, była wcześniej albo jest nadal znana z faktycznych zielonych działań? Czy informacje o produkcie albo firmie w kontekście bycia przyjaznym dla środowiska nie są zbyt ogólnikowe albo nic nieznaczące? Czy skład produktu faktycznie pokrywa się z treścią etykiety lub reklamy? Po przeanalizowaniu składu może się okazać, że raptem 5 albo 10% składu faktycznie jest przyjazna dla środowiska i nas samych. Czy zapewnienia producentów nie brzmią zbyt idealnie, żeby były prawdziwe? Przykładem może tu być na przykład 100% organiczne lub zawiera tylko ekologiczne składniki. Czy produkt lub firma mają przyznane prawdziwe zielone certyfikaty od renomowanej instytucji kontrolującej? Sprawdź listę unijnych i polskich certyfikatów. Jaki dany produkt ma całkowity cykl życia? Jak wygląda łańcuch dostaw produktu? Czy nie pochodzi on albo jego składniki z krajów, w których nie dba się o przyrodę? To tylko część z pytań, jakie możesz sobie zadać w procesie zakupowym. Oczywiście na część nie będziesz umiał odpowiedzieć lub część będzie przez Ciebie niemożliwa do weryfikacji. Pamiętaj jednak, że nic tak nie działa w tym przypadku jak Twoja intuicja. Jeśli masz jakiekolwiek obiekcje, zrezygnuj z zakupu. Kary za greenwashing. Okazuje się, że mimo luk w prawodawstwie dotyczącym greenwashingu, firmy wprowadzające klientów w błąd nie mogą się czuć bezpiecznie. Zgodnie z polską legislacją, takie nieuczciwe firmy mogą zostać pozwane w myśl ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Jeśli firma faktycznie może przedstawić dowody swoich ekologicznych działań, to nie ma się czym przejmować. Schody zaczynają się, gdy tak nie jest i firma celowo wprowadza w błąd. W legislacji znalazł się natomiast przepis, który wprost mówi o posługiwaniu się pseudoekologicznymi stwierdzeniami. Jest to artykuł 24 ustęp 4 ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej. W myśl tego przepisu osoba lub firma wprowadzająca na rynek produkt oznaczony jako eko lub bio, niezgodnie z jego faktycznym stanem, podlega karze pieniężnej w wysokości do 200% korzyści finansowych uzyskanych lub potencjalnie możliwych do uzyskania ze sprzedaży tego produktu za rok poprzedzający moment wszczęcia postępowania. Z kolei kodeks etyki reklamy zawiera rozdział poświęcony reklamie ekologicznej. Ponadto w lutym 2022 roku Komisja Etyki Rady Reklamy odniosła się do wszelkiego ekonazewnictwa w reklamach. Unia Europejska kontra greenwashing. W 2023 roku został przedstawiony projekt Green Claim Directive, czyli dyrektywy dotyczącej właśnie greenwashingu. Ma ona zostać przyjęta na poziomie unijnym. W jej ramach zostanie wprowadzone oświadczenie środowiskowe w postaci tekstu lub etykiety środowiskowej. Wraz z przyjęciem zmian przedsiębiorcy zostaną obciążeni obowiązkami informacyjnymi. Dzięki temu konsument będzie lepiej wiedział, co kupuje i będzie miał pewność, czy producent nie wprowadza go w błąd. Oświadczenie będzie dostępne w formie fizycznej lub jako link, kod QR lub inny równoważny formie. Znakowanie będzie musiało być transparentne w zakresie środowiskowym, to jest Environmental Labels. Każde państwo członkowskie będzie musiało samodzielnie powołać organ, który będzie stał na straży wykonywania przez firmy wynikających z praw obowiązków. Będzie on również miał moc nakładania kar administracyjnych wynikających z nieprzestrzegania przepisów. Ponadto w grudniu 2021 roku Komisja Europejska wydała dyrektywę o nieuczciwych praktykach handlowych. Choć nie jest ona wiążąca prawnie, powinna stanowić pewien drogowskaz dla innych podobnych przedsięwzięć. Podsumowanie. Świadomość społeczeństw w kontekście greenwashingu rośnie. Odbiorcy coraz częściej wiedzą o praktykach, jakimi kierują się nieuczciwi producenci i firmy. Coraz częściej mówią też sprawdzam. Do podobnych konkluzji doszły zresztą władze wielu krajów oraz Unii Europejskiej. Zaczynają one powoli wprowadzać przepisy regulujące podejście producentów do ekologii swoich produktów i usług. Dlatego prawdopodobnie największe zmiany w tej materii jeszcze przed nami. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego materiału i już teraz zachęcam Cię do zapoznania się z następnymi. A więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach.